Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Dzieje duszy. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Czyta Anna Cieślak. Rękopis A. Dedykowany Matce Agnieszce od Jezusa. Rozdział pierwszy. Wczesne dzieciństwo. Jezus, Maryja, Józef, Teresa od Jezusa. Styczeń 1895. Jezus. Wiosenne dzieje białego kwiatka, napisane przez niego samego i dedykowane przewielebnej Matce Agnieszce od Jezusa. Tobie, moja droga Matko, która jesteś mi podwójnie Matką, powierzam dzieje mej duszy. W dniu, w którym kazałaś mi to uczynić, zdawało mi się, że rozproszę moje serce, zajmując się sobą. Ale Jezus dał mi zrozumieć, że stanę się miłą Jemu przez proste posłuszeństwo. Mam zresztą do zrobienia tylko jedno. Zacząć śpiewać to, co będę powtarzać przez całą wieczność. Zmiłowania Pańskie. Zanim wzięłam pióro do ręki, uklękłam przed figurą Maryi, przez którą otrzymaliśmy tyle dowodów matczynej opieki Królowej Nieba nad naszą rodziną. I prosiłam ją o pokierowanie moją ręką, abym nie napisała ani jednej linii, która by jej nie była miła. Następnie otworzyłam Ewangelię Świętą. Wzrok mój padł na słowa. Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. Oto prawdziwa tajemnica mego powołania, całego mojego życia, a przede wszystkim tajemnica uprzywilejowania mojej duszy przez Jezusa. On nie wzywa tych, którzy są tego godni, ale tych, których sam chce. Albo jak mówi święty Paweł, Bóg lituje się nad tym, nad kim zechce. I miłosierdzie okazuje temu, nad kim chce się zmiłować. Nie zależy to więc od trudu tego, kto chce, ani kto się ubiega, ale od litującego się Boga. Przez długi czas pytałam siebie, dlaczego dobry Bóg ma swoich uprzywilejowanych? Dlaczego wszystkie dusze nie otrzymują łask w równym stopniu? Dziwiłam się, widząc, jak obdarza nadzwyczajnymi względami świętych, którzy w przeszłości obrażali go. Jak święty Paweł i święty Augustyn oraz ci, których on zmusił, rzec by można, do przyjęcia swej łaski. Ponadto, czytając o życiu świętych i widząc, jak Pan nasz miał upodobanie w pieszczeniu ich od kołyski aż do grobu, jak usuwał z ich drogi wszelkie przeszkody mogące utrudnić im wznoszenie się ku Niemu, jak uprzedzał te dusze swymi względami, aby nie dopuścić do przyćmienia niepokalanego blasku ich szaty chrztu. Pytałam siebie, dlaczego na przykład tak wielu biednych, dzikich umiera, zanim mają możliwość usłyszeć dźwięk imienia Bożego? Jezus raczył pouczyć mnie o tej tajemnicy. Stawił im przed oczyma księgę natury i zrozumiałam, że wszystkie kwiaty przez niego stworzone są piękne, że przepych róży i biel lilii nie ujmują woni małemu fiołkowi ani zachwycającej prostoty stokrotce. Zrozumiałam, że gdyby wszystkie małe kwiatki chciały być różami, natura straciłaby swą wiosenną krasę. Pola nie byłyby umajone kwieciem. Podobnie dzieje się w świecie dusz, w tym ogrodzie Jezusa. Spodobało mu się stworzyć wielkich świętych, których można porównać do lilii i róż. Lecz stworzył także tych najmniejszych, którzy winni się zadowolić, że są stokrotkami i fiołkami, przeznaczonymi, by radować oczy dobrego Boga, gdy je skieruje na ziemię. Doskonałość polega na tym, by czynić Jego wolę, by być tym, czym On nas chce mieć. Zrozumiałam też, że miłość naszego Pana objawia się zarówno w duszy najprostszej, która w niczym nie stawia oporu Jego łasce, jak i w najwznioślejszej, ponieważ zaś właściwością miłości jest zniżanie się. Więc gdyby wszystkie dusze były podobne do dusz świętych doktorów oświecających Kościół blaskiem swej nauki, Wówczas mogłoby się wydawać, że dobry Bóg, zstępując do nich, nie schodzi dość nisko. On jednak stworzył dziecko, które nic nie wie i potrafi tylko słabo kwilić. On stworzył biednego, dzikiego człowieka, kierującego się wyłącznie prawem natury i do ich serc raczy się zniżać. To są właśnie owe polne kwiaty, których prostota zachwyca go. Zniżając się tak dalece, dobry Bóg okazuje swą nieskończoną wielkość, jak słońce oświeca równocześnie cedry i każdy mały kwiatek, jak gdyby ten był jedynym na ziemi. Tak Pan nasz troszczy się o każdą duszę z osobna, jakby nie miała podobnych sobie i jak w przyrodzie następstwo pór roku sprawia, że w oznaczonym dniu może zakwitnąć najdrobniejsza stokrotka, podobnie wszystko zgodne jest z dobrem każdej duszy. Na pewno, moja droga matko, zapytasz ze zdziwieniem, do czego zmierzam, bo dotąd nie powiedziałam niczego, co dotyczy historii mego życia. Ty sama jednak poleciłaś mi pisać swobodnie to, co mi się na myśl nasunie. To, co napiszę, nie będzie, ściśle mówiąc, moim życiorysem. Będą to moje myśli o łaskach, których dobry Bóg raczył mi udzielić. Znajduję się w tym okresie życia, kiedy mogę skierować spojrzenie w przeszłość. Moja dusza dojrzewała w tyglu doświadczeń zewnętrznych i wewnętrznych. Obecnie jak kwiat, wzmocniony burzą, podnoszę głowę i widzę, że spełniają się we mnie słowa psalmu 22. Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie zabraknie. Postawił mnie na pastwiskach przyjemnych i urodzajnych. Prowadził mnie łagodnie wzdłuż wód. Wiódł mą duszę bez zmęczenia, bo choćbym miała zejść w dolinę cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Panie. Pan był dla mnie zawsze współczujący i pełen słodyczy, powolny do karania i pełen miłosierdzia. Toteż, moja matko, z wielką radością wyśpiewuję przy Tobie zmiłowania Pańskie. Dla Ciebie samej pisać będę dzieje małego kwiatka zerwanego przez Jezusa. Chcę więc mówić swobodnie, bez niepokoju o styl czy liczne dygresje. Serce matki zawsze zrozumie swe dziecko, choćby ono umiało jedynie szczebiotać. Jestem więc pewna, że zrozumiesz mnie i odgadniesz, Ty, która ukształtowałaś i ofiarowałaś moje serce Jezusowi. Zdaje mi się, że gdyby kwiatek potrafił mówić, powiedziałby po prostu, co dobry Bóg uczynił dla niego, nie próbując ukryć tych dobrodziejstw. Nie mówiłby pod pozorem fałszywej pokory, że jest pozbawiony uroku i woni, że słońce zniszczyło jego wspaniałość, a burze złamały łodygę, będąc jednocześnie przekonanym, że jest wręcz przeciwnie. Kwiat, który zaczyna opowiadać swoje dzieje, cieszy się, że może mówić o przywilejach darmo otrzymanych od Jezusa, bo wie, że nic w nim nie było takiego, co mogłoby ściągnąć na niego boskie wejrzenie i że jedynie miłosierdzie Boże sprawiło to wszystko, co jest w nim dobrego. To Jezus sprawił, że wyrósł on na ziemi świętej i do głębi przesiąkniętej wonią dziewictwa. To On sprawił, że poprzedziło go 8 lilii lśniących bielą. W swej miłości chciał On zabezpieczyć mały kwiatek przed zatrutym tchnieniem świata. Zaledwie bowiem korona jego zaczęła się rozchylać, boski Zbawiciel przesadził go na górę Karmel, gdzie już dwie lilie, które go w wiośnie życia słodko otaczały i kołysały, wydawały swą miłą woń. 7 lat upłynęło, odkąd mały kwiatek zapuścił swe korzenie w ogrodzie oblubieńca dziewic, a już 3 lilie skłaniają wokół niego swe wonne kielichy. Niedaleko inna lilia rozkwita pod okiem Jezusa, a 2 błogosławione łodygi, które wydały te kwiaty, są teraz złączone na wieki w niebieskiej ojczyźnie. Tam to odnalazły 4 lilie, których ziemia nie widziała w rozkwicie. Niech Jezus raczy nie zatrzymywać długo na tym obcym brzegu pozostałych na wygnaniu kwiatów. Niech cały szczep lilii połączy się wkrótce w niebie. Oto, moja matko, w kilku słowach zebrałam to, co dobry Bóg dla mnie uczynił. Obecnie wejdę w szczegóły mego dzieciństwa. Wiem, że to, co dla kogo innego byłoby tylko nudnym opowiadaniem, dla Twego matczynego serca będzie pełne uroku. Co więcej, wspomnienia, które przyzywam na pamięć, są również Twoimi, Przy tobie bowiem upłynęło moje dzieciństwo i miałyśmy szczęście posiadania tych samych niezrównanych rodziców, którzy otaczali nas takim samym staraniem i jednakową tkliwością. O, niech zechcą błogosławić najmniejszemu ze swych dzieci i wspomóc je w wysławianiu zmiłowań Bożych. W dziejach mej duszy przed wstąpieniem do Karmelu wyróżniam 3 odrębne okresy. Pierwszy, mimo że trwał krótko, nie jest najuboższy we wspomnienia. Obejmuje on czas od chwili rozbudzenia się mego rozumu, aż do odejścia naszej ukochanej matki do Ojczyzny Niebieskiej. Dobry Bóg dał mi tę łaskę, że bardzo wcześnie rozwinął mój umysł, a wspomnienia z dzieciństwa tak głęboko utrwalił w mej pamięci, iż odnoszę wrażenie, jakoby wczoraj miało miejsce to, o czym będę opowiadać. W swej miłości Jezus niewątpliwie chciał, abym poznała, jak niezrównaną dał mi matkę, zanim pospieszył ukoronować ją w niebie swą boską ręką. Spodobało się dobremu Bogu otaczać mnie przez całe życie miłością. Moje pierwsze wspomnienia pełne są uśmiechów i najczulszych pieszczot. Ale jeśli On otoczył mnie tak wielką miłością, napełnił nią także moje małe serce, czyniąc je miłującym i wrażliwym. Ja także bardzo kochałam tatę i mamę, a będąc bardzo wylewną, okazywałam im moją czułość na 1000 sposobów. Sposoby te były jednak niekiedy dziwaczne, jak o tym świadczy fragment z listu mamy. Mała jest niezrównanym figlarzem. Przychodzi tulić się do mnie, życząc mi śmierci. O, jakbym bardzo chciała, żebyś umarła, moja biedna mamusiu. Skarcona zaś mówi, to dlatego, abyś poszła do nieba. O, przecież mówisz, że trzeba umrzeć, by tam pójść. Podobnie życzy śmierci swemu ojcu w napadzie gorącej miłości. Oto, co pisze o mnie mama 25 czerwca 1874 roku, kiedy miałam zaledwie 18 miesięcy. Ojciec twój zawiesił huśtawkę. Celina nie posiada się z radości, ale trzeba widzieć huśtającą się małą. Śmieszne to, ale ona zachowuje się jak duża dziewczynka. Nie ma obawy, by wypuściła sznur z ręki, a gdy nie huśta się dość mocno, krzyczy. Przywiązujemy ją z przodu drugim sznurem. Mimo to jednak nie jestem spokojna, widząc ją wzbijającą się tak wysoko. Ostatnio miałam z małą dziwną przygodę. Zazwyczaj chodzę na mszę świętą o 5:30 rano. Początkowo nie miałam odwagi zostawić jej samej, ale widząc, że się nigdy nie budzi, w końcu zdecydowałam się na to. Kładę ją w łóżku i przysuwam kołyskę tak blisko, że jest rzeczą niemożliwą, aby spadła. Jednego dnia zapomniałam przysunąć kołyskę. Wracam, a małej nie ma w łóżku. W tym momencie usłyszałam krzyk. Rozglądam się i widzę ją siedzącą na krześle znajdującym się u wezgłowia, z główką leżącą na poduszce. Spała w ten sposób snem bardzo niespokojnym, bo było jej niewygodnie. Ponieważ spała, nie mogę zrozumieć, jak to się stało, że upadając usiadła na tym krześle. Podziękowałam dobremu Bogu, że jej się nic nie stało, bo jest to istotnie opatrznościowe. Powinna była stoczyć się na ziemię. Czuwał nad nią dobry anioł stróż i dusze czyśćcowe, do których codziennie się modlę, by opiekowały się małą. Tak, ja to rozumiem. Ty przyjmij to, jak chcesz. Pod koniec listu mama dodaje: właśnie maleńka przyszła pogłaskać mnie rączką po twarzy i ucałować. Ta biedna mała nie chce mnie ani na chwilę opuścić. Jest stale ze mną. Bardzo lubi chodzić do ogrodu, ale jeśli mnie tam nie ma, nie chce tam zostać i płacze tak długo, aż ją do mnie przyprowadzą. Oto fragment z innego listu. Teresa pytała mnie jednego dnia, czy pójdzie do nieba. Powiedziałam jej, że tak, jeśli będzie bardzo grzeczna. Na co ona odrzekła: tak, ale jeśli nie będę milutka, to pójdę do piekła. Dobrze jednak wiem, co zrobię. Ulecę z tobą, gdy będziesz szła do nieba. Jak dobry Bóg będzie mógł mnie odłączyć? Będziesz mnie mocno trzymać w swych ramionach? Widziałam w jej oczach mocne przekonanie, iż dobry Bóg nie będzie mógł jej nic zrobić, jeśli się znajdzie w ramionach swej matki. Maria bardzo kocha siostrzyczkę. Uważa, że jest bardzo milutka. Trudno inaczej, bo mała boi się bardzo, by nie wyrządzić jej przykrości. Wczoraj chciałam dać jej różę, wiedząc, że jej to sprawi radość, ale zaczęła mnie prosić, by róży nie ścinać, bo Maria nie pozwoliła. Aż zaczerwieniła się z przejęcia. Mimo to dałam jej dwie, ale ona nie śmiała pokazać się w domu. Daremnie tłumaczyłam jej, że róże były moje, ależ nie powiedziała, one są Marii. To dziecko bardzo łatwo się przejmuje. Jeśli tylko trochę zawini, wszyscy muszą o tym wiedzieć. Wczoraj, niechcący, rozdarła mały kawałek tapety. Była w stanie godnym pożałowania. Chciała, aby to natychmiast powiedzieć ojcu. Wrócił po 4 godzinach. Wszyscy już o tym zapomnieli, ale ona przybiegła przypomnieć Marii. Powiedz zaraz tacie, że rozdarłam papier. Była jak przestępca oczekujący wyroku. Jest jednak przekonana, że łatwiej otrzyma przebaczenie, gdy przyzna się sama. Bardzo kochałam moją chrzestną matkę. Zwracałam pilną uwagę na wszystko, co się działo i mówiło koło mnie. Choć się z tym nie zdradzałam. Zdaje mi się, że miałam sąd o rzeczach taki sam jak obecnie. Bardzo uważnie słuchałam, czego Maria uczyła Celinę, by robić to samo, co ona. Po jej powrocie od sióstr wizytek, chcąc otrzymać pozwolenie przebywania w jej pokoju podczas lekcji, które dawała Celinie, byłam bardzo grzeczna i stosowałam się całkowicie do jej woli. Zasypywała mnie też podarkami, które mimo swej małej wartości sprawiały mi wielką przyjemność. Byłam bardzo dumna z obu moich starszych sióstr, ale mym dziecinnym ideałem była Paulina. Odkąd zaczęłam mówić na pytanie mamusi, o czym myślisz? Odpowiadałam niezmiennie. O Paulinie. Kiedyś, wodząc paluszkiem po szybie, mówiłam: piszę Paulina. Słyszałam często, jak mówiono, że Paulina będzie zakonnicą. Nie rozumiałam jeszcze, co to znaczy, ale myślałam, ja też będę zakonnicą. Jest to jedno z moich pierwszych wspomnień i od tego czasu nigdy nie zmieniłam swego postanowienia. Ciebie to, moja droga matko, wybrał Jezus, byś mnie jemu poślubiła. Chociaż nie byłaś wówczas przy mnie, już wtedy zaistniała więź pomiędzy naszymi duszami. Ty byłaś moim ideałem. Chciałam być podobna do ciebie. Twój to przykład pociągnął mnie do oblubieńca dziewic już w 2 roku życia. Jakże słodkie myśli chcę ci powierzyć. Powinnam jednak opowiadać dalej dzieje małego kwiatka, jego historię pełną, ale ogólnie. Gdybym bowiem chciała mówić szczegółowo o moich powiązaniach z Pauliną, byłabym zmuszona pominąć wszystko inne. Moja droga Leonia zajmowała również wiele miejsca w mym sercu. Kochała mnie bardzo. Wieczorem, kiedy cała rodzina szła na przechadzkę, ona mnie pilnowała. Zdaje mi się, że jeszcze teraz słyszę te miłe piosenki, które mi do snu śpiewała. Na wszelki sposób starała się zrobić mi przyjemność. To też i mnie było bardzo przykro, gdybym ją czymkolwiek zmartwiła. Doskonale pamiętam jej pierwszą komunię świętą. Zwłaszcza od chwili, kiedy wzięła mnie na ręce, aby zabrać mnie z sobą do prezbiterium. Ogromnie mi się to podobało, że niesie mnie starsza siostra, podobnie jak ja, cała w bieli. Wieczorem położono mnie wcześniej spać, ponieważ byłam za mała, by zostać na uroczystym obiedzie. Ale teraz jeszcze widzę tatę, który przyszedł do mnie podczas deseru, niosąc swej królewnie kawałek tortu w kształcie piramidy. Nazajutrz, a może kilka dni później, poszłyśmy z mamusią do małej koleżanki Leonii. Zdaje mi się, że to w tym dniu nasza dobra mama zaprowadziła nas za mur, byśmy spróbowały wina po obiedzie, którym poczęstowała nas uboga pani Dagoru. Nie chciała bowiem zrobić przykrości tej dobrej kobiecie, ale nie chciała także, aby nam czegokolwiek brakowało. Jak delikatne jest serce matki. Jak potrafi objawić swą czułość w niezliczonych, przewidujących staraniach, o których nikt inny by nie pomyślał. Pozostaje mi teraz opowiedzieć o kochanej Celinie, towarzyszce mego dzieciństwa, ale wspomnienia o niej są tak liczne, że nie wiem, które z nich wybrać. Przytoczę parę urywków z listów, które mama pisała do ciebie, gdy byłaś u wizytek. Nie będę jednak wszystkiego przepisywać, zbyt długo by to trwało. 10 lipca 1873, rok mego urodzenia. Tak oto piszę do ciebie. Karmicielka przyniosła nam we czwartek Teresę, która śmiała się nieustannie. Celina spodobała jej się szczególnie. Patrząc na siebie, co chwila wybuchały śmiechem. Sprawia wrażenie, jakby chciała się już bawić, co nastąpi niedługo, bo stoi na nóżkach prosto jak kołek. Sądzę, że wcześniej zacznie chodzić i będzie miała dobry charakter. Wydaje się bardzo inteligentna i twarzyczka jej nosi znamię wybrania. Swoje serdeczne uczucia okazałam jednak Celinie dopiero po powrocie od karmicielki. Rozumiałyśmy się doskonale, ale ja byłam żywsza i mniej naiwna od niej, choć byłam 3,5 roku młodsza. Zdawało mi się, że jesteśmy w równym wieku. Oto fragment z listu mamy, który ci ukaże, jak Celina była łagodna, a jak ja byłam złośliwa. Celina jest skłonna do cnoty. Cała jej istota wewnętrznie skłania się w tym kierunku. Posiada czystą duszę i do zła czuje odrazę. Z małego trzpiota nie wiadomo, co wyrośnie. Jaka jest mała? Roztrzepana. Inteligencją przewyższa Celinę. Za to jest o wiele mniej łagodna, a przede wszystkim niezmiernie uparta. Kiedy powie nie, za nic nie ustąpi. Woli pozostać cały dzień w piwnicy, a nawet spędzić noc, aniżeli powiedzieć tak. Przy tym wszystkim ma złote serce. Jest czuła i bardzo szczera. Ciekawy to widok, gdy biegnie za mną, by mi wyznać: mamusiu, raz popchnęłam Celinę, raz ją uderzyłam, ale więcej już tego nie zrobię. Tak jest zawsze, ilekroć to zrobi. We czwartek wieczorem poszliśmy na przechadzkę w stronę dworca. Chciała koniecznie iść do poczekalni i jechać po Paulinę. Biegła przed nami z radością, że aż miło było popatrzeć. Kiedy spostrzegła, że zamiast wsiąść do pociągu i jechać po Paulinę, musi wracać, płakała całą drogę. Ta ostatnia część listu przywodzi mi na pamięć szczęście, jakiego doznałam, widząc cię powracającą od sióstr wizytek. Brałaś mnie, moja matko, na ręce. Maria zaś brała Celinę. W tysięczny sposób okazywałam ci moją serdeczność. Przechylałam się w tył, by podziwiać twój wielki warkocz. Potem dawałaś mi tabliczkę czekolady przechowywaną od 3 miesięcy. Pomyśl, jaka to była dla mnie relikwia. Przypominam sobie również podróż do Le Mans. Wtedy po raz pierwszy jechałam pociągiem. Cóż to za radość podróżować samej z mamą. Tymczasem nie wiem już dlaczego zaczęłam płakać i biedna mama była zmuszona pokazać cioci w Le Mans małego brzydala, całego czerwonego od łez wylanych podczas drogi. Z pobytu w rozmównicy nie pamiętam nic poza momentem, kiedy to ciocia podała mi białą myszkę i koszyczek z Brystolu napełniony cukierkami, na których królowały 2 piękne pierścionki z cukru, akurat na miarę mego palca. Natychmiast zawołałam: co za szczęście! Będzie pierścionek dla Celiny! Ale o boleści! Wzięłam mój koszyk za ucho, drugą rękę podałam mamusi i wyszłyśmy. Po kilku krokach oglądam mój koszyk i widzę, że prawie wszystkie cukierki posiałam po ulicy jak kamyki Tomcia Palucha. Przyglądam się uważnie i spostrzegam, że jeden z cennych pierścionków podzielił nieszczęśliwy los cukierków. Nie miałam co dać Celinie. Rozżaliłam się więc i prosiłam, byśmy wróciły. Mama zdawała się nie zwracać na mnie uwagi. Tego już było za wiele. Łzy moje przeszły w krzyk. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego nie podziela mego zmartwienia i to wzmogło mój ból. Powracam teraz do listów, w których mamusia opowiada o Celinie i o mnie. Stąd będziesz mogła najlepiej poznać mój charakter. Oto fragment, w którym moje wady ukazują się w jasnym świetle. Celina bawi się z małą klockami. Od czasu do czasu dochodzi do sprzeczki. Celina ustępuje, by zdobyć perłę do swojej korony. Czuje się wtedy w obowiązku skarcić to biedne maleństwo, które wpada w istną furię. Gdy bowiem coś nie dzieje się po jej myśli, z rozpaczy tarza się po ziemi, będąc przekonaną, że wszystko stracone. Są chwile, że to staje się silniejsze od niej. Także aż się dusi. To dziecko bardzo nerwowe, jednak bardzo miłe i inteligentne. Wszystko pamięta. Widzisz więc, moja matko, że nie byłam wcale dziewczynką bez wad. Nie można było o mnie powiedzieć nawet tego, że jestem grzeczna, kiedy śpię, bo w nocy wierciłam się jeszcze więcej niż za dnia. Przez sen zrzucałam z siebie wszystkie przykrycia i uderzałam się o brzeg mego drewnianego łóżeczka. Budziłam się wtedy z bólu, wołając: mamusiu, jestem suknięta! I ta biedna mamusia musiała wstawać, stwierdzała, że mam istotnie guzy na czole, że jestem stuknięta, okrywała mnie dokładnie i szła się położyć. Po chwili jednak rozpoczynałam od nowa stuknięcia, to też w końcu trzeba było przywiązać mnie do łóżka. Co wieczór przychodziła Celina, by powiązać małego skrzata mnóstwem sznurków, uniemożliwiając mu tym samym stukanie się i budzenie mamy. Sposób ten okazał się skuteczny i odtąd, gdy spałam, byłam grzeczna. Posiadałam już rozbudzoną inną wadę, o której mama nie wspomina w listach. Była nią wielka miłość własna. Chcę ci podać tylko dwa przykłady, by nie przedłużać zbytnio opowiadania. Jednego dnia mama powiedziała do mnie: moja Tereniu, jeśli pocałujesz ziemię, dam ci su. Jeden su stanowił w moich oczach bogactwo. By go otrzymać, nie potrzebowałam zniżać mojej wysokości, ponieważ mój mały wzrost sprawiał, że odległość między mną a ziemią nie była zbyt wielka. Jednak myśl o pocałowaniu ziemi zadrasnęła moją pychę, więc prostując się na całą wysokość powiedziałam mamie: o nie, mamusiu, wolę nie mieć su. Innym razem miałyśmy się udać do Ogroni, do pani Monier. Mama poleciła Marii, by ubrała mnie w śliczną, błękitną sukienkę ozdobioną koronkami, ale ramion nie zostawiła odkrytych, by ich nie opaliło słońce. Pozwoliłam się ubierać z obojętnością, jaką powinny mieć dzieci w moim wieku, ale po cichu pomyślałam, że o wiele ładniej wyglądałabym z odsłoniętymi ramionkami. Mając taką naturę, łatwo stałabym się bardzo niedobra. A może nawet poszłabym na zatracenie, gdyby mnie nie wychowywali rodzice cnotliwi, albo gdybym była rozpieszczana jak Celina przez Ludwikę. Ale Jezus czuwał nad swą małą oblubienicą i chciał, aby wszystko wyszło jej na dobre. Dozwolił, że wady wcześniej karcone posłużyły jej do postępów doskonałości. Istotnie posiadałam miłość własną, ale miałam też umiłowanie dobra. Zaledwie zaczęłam myśleć poważnie, a było to bardzo wcześnie, wystarczyło powiedzieć mi, że coś nie jest dobre, a nigdy już nie trzeba było powtarzać po raz drugi. Z radością spostrzegam w listach mamy, że w miarę jak rosłam, sprawiałam jej coraz więcej pociechy. Mając koło siebie tylko dobry przykład, na sposób naturalny chciałam go naśladować. Oto co mama pisała w 1876 roku. Co się zaś tyczy Teresy, to i ona zaczyna już pełnić praktyki. Jest to urocze dziecko, delikatne jak cień, bardzo żywe, ale serce ma czułe. Z Celiną kochają się bardzo i wystarczają sobie wzajemnie przy zabawie. Codziennie, zaraz po zjedzeniu obiadu, Celina bierze swojego kogutka, jednym susem łapie kurkę dla Teresy, jest tak żywa, że od razu ją chwyci, choć ja nie mogę sobie z nią poradzić. Potem obie przychodzą ze swymi zwierzątkami usiąść przy kominku i zabawiają się tam bardzo długo. Tę kurkę i kogutka podarowała mi Róża. Kogutka dałam Celinie. Pewnego dnia Celina spała ze mną, Teresa zaś na piętrze w łóżku Celiny. Poprosiła Ludwikę, by ją zniosła na dół do ubierania. Ludwika poszła jej tam szukać, ale znalazła łóżko puste. Teresa, usłyszawszy głos Celiny, zeszła z nią na dół. Ludwika zwróciła się do niej: nie chcesz więc iść się ubierać? O nie, moja Ludwiko, my jesteśmy jak dwie małe kurki i nie trzeba nas rozdzielać. Przy tych słowach ucałowały się i przytuliły do siebie. Wieczorem Ludwika, Celina i Leonia poszły do kółka katolickiego i zostawiły biedną Teresę, która rozumiejąc doskonale, że jest za mała, by pójść z nimi, mówiła: żeby choć położono mnie w łóżku Celiny. Ale nie, nie chciano. Nic nie powiedziała i pozostała ze swą małą lampką. W kwadrans później spała już głębokim snem. Kiedy indziej mama pisała jeszcze: Celina i Teresa są nierozłączne. Trudno spotkać bardziej kochające się dzieci. Kiedy Maria zabiera Celinę, by odrobić z nią lekcję, biedna Teresa zalewa się łzami. Niestety, cóż poradzi? Jej mała przyjaciółka odchodzi. Maria z litości zabiera i ją, więc to biedne małe siedzi na krześle 2 czy 3 godziny. Daje się jej koraliki do nawlekania albo jakiś gałganek do szycia, a ona nie ma odwagi się ruszyć i tylko wzdycha głęboko. Ciekawy to widok, gdy nitka wysunie się jej z igły i nie potrafi jej nawlec, a nie śmie przeszkadzać Marii. Wówczas 2 wielkie łzy spływają po jej policzkach. Maria pociesza ją szybko, nawleka igłę i biedny aniołek uśmiecha się przez łzy. Przypominam sobie, że istotnie nie mogłam obejść się bez Celiny. Wolałam wstać od stołu przed skończeniem deseru, byle móc pójść za nią, gdy tylko się podniosła. Wierciłam się na swym wysokim krześle, prosząc, by mnie zsadzono i zaraz szłyśmy bawić się razem. Czasem bawiłyśmy się z córką prefekta. Bardzo mi się to podobało ze względu na park i piękne zabawki, jakie nam pokazywała. Chodziłam tam jednak przede wszystkim dlatego, by zrobić przyjemność Celinie. Sama wolałam raczej pozostać w naszym małym ogrodzie i skrobać mury, z których wybierałyśmy wszystkie błyszczące kamyczki, a potem szłyśmy sprzedawać je tatusiowi, który bardzo poważnie kupował je. W niedzielę mama zostawała pilnować mnie, ponieważ byłam za mała, by pójść na nabożeństwo. W czasie trwania mszy świętej byłam bardzo grzeczna i chodziłam tylko na paluszkach. Gdy jednak zobaczyłam, że drzwi się otwierają, wybuchałam nieopisaną radością, wybiegałam naprzeciw mej ślicznej siostrzyczki, wystrojonej jak kaplica, i zwracałam się do niej. Och, moja Celinko, daj mi szybko święconego chleba. Zdarzyło się raz, że go nie miała, ponieważ przyszła za późno. Co począć? Było rzeczą niemożliwą, bym się bez niego obeszła. To była moja msza. Bardzo szybko znalazło się wyjście. Nie masz święconego chleba? To nic, zrób go. Jak się powiedziało, tak się zrobiło. Celina wzięła krzesło, otworzyła ścienną szafkę, wyjęła chleb, ukroiła kromkę i z wielką powagą zmówiła nad nią: Zdrowaś Maryjo. Po czym podała mi, a ja, zrobiwszy znak krzyża, spożyłam go bardzo pobożnie, stwierdzając, że ma zupełnie smak święconego chleba. Często odprawiałyśmy wspólnie konferencje duchowe. Oto przykład, który zapożyczam z listu mamusi. Nasze ukochane małe, Celina i Terenia, to anioły błogosławieństwa. 2 małe anielskie duszyczki. Teresa to radość i szczęście Marii, która chlubi się nią, nie do wiary, jak ona jest z niej dumna. To prawda, że jej odpowiedzi należą do rzadkości w tym wieku, przewyższa w tym Celinę, która jest 2 razy starsza od niej. Któregoś dnia Celina spytała, w jaki sposób dobry Bóg może być obecny w tak małej hostii? Mała odrzekła, nic w tym dziwnego, przecież dobry Bóg jest wszechmocny. Wszechmocny? Co chcesz przez to powiedzieć? Że czyni wszystko, co tylko zechce. Pewnego dnia Leonia, sądząc, że jest już za duża na to, by bawić się lalką, przyszła do nas obu z koszyczkiem pełnym sukienek i pięknych gałganków przeznaczonych na uszycie innych. Na wierzchu leżała jej lalka. Proszę, moje siostrzyczki, zwróciła się do nas. Wybierajcie, daję wam to wszystko. Celina, wyciągnąwszy rękę, wzięła kłębek ozdobnych sznurków, który jej się spodobał. Po chwili zastanowienia i ja wyciągnęłam rękę, mówiąc: ja wybieram wszystko. I bez żadnych ceremonii zabrałam cały koszyk. Świadkowie tej sceny uznali to za całkiem słuszne. Nawet Celina nie próbowała się skarżyć. Zresztą nie brakowało jej zabawek. Ojciec chrzestny zasypywał ją podarkami, a Ludwika zawsze znalazła sposób dostarczenia jej wszystkiego, czego tylko pragnęła. Ten drobny szczegół z mego dzieciństwa jest streszczeniem całego mojego życia. Później, kiedy stanął przede mną ideał doskonałości, zdałam sobie sprawę, że aby zostać świętą, trzeba dużo cierpieć, szukać zawsze tego, co najdoskonalsze, i zapomnieć o sobie. Zrozumiałam, że istnieje wiele stopni świętości, a każda dusza posiada swobodę w daniu odpowiedzi na zaproszenie naszego Pana. Może czynić dla Niego mało lub wiele. Jednym słowem, ma możność wyboru pomiędzy ofiarami, o które On prosi. Zawołałam więc, jak w dniach mego wczesnego dzieciństwa. Boże mój, wybieram wszystko. Nie chcę być świętą połowicznie. Nie lękam się cierpieć dla Ciebie. Obawiam się jedynie zachowania własnej woli. Zabierz mi ją, bo wybieram wszystko, czego Ty chcesz. Ale stop! Nie powinnam jeszcze wspominać Ci o swojej młodości, lecz o małym, 4-letnim figlarzu. Przypominasz sobie sen, który miałam mniej więcej w tym wieku i który wyrył się głęboko w mojej pamięci. Śniło mi się jednej nocy, że wyszłam przejść się samotnie po ogrodzie. Doszedłszy do stopni schodów, na które trzeba było wejść, aby się tam dostać, zatrzymałam się z przerażenia. Przede mną, obok altany, znajdowała się beczka od wapna. Na tej beczce dwa szkaradne diabełki tańczyły z zadziwiającą zwinnością, pomimo żelazek, które plątały im się u nóg. Nagle rzuciły na mnie ogniste spojrzenie, po czym w mgnieniu oka, zdawało się bardziej przerażone ode mnie, zeskoczyły z beczki i uciekły skryć się w bieliźniarni, która znajdowała się naprzeciw. Widząc, jak są mało odważne, chciałam się przekonać, po co tam poszły, i w tym celu zbliżyłam się do okna. Biedne diabełki biegały tam po stołach, nie wiedząc, w jaki sposób umknąć przed moim spojrzeniem. Raz po raz zbliżały się do okna, spoglądając niespokojnym wzrokiem, czy jeszcze przy nim jestem, a widząc mnie, jakby przerażone, na nowo zaczynały desperacki bieg. Ten sen nie ma w sobie na pewno nic nadzwyczajnego. Niemniej jestem przekonana, że dobry Bóg dlatego pozwolił mi go zapamiętać, by mi pokazać, że dusza w stanie łaski nie powinna obawiać się złych duchów, które są tak tchórzliwe, że uciekają przed wzrokiem dziecka. Oto jeszcze jeden fragment, który odnalazłam w liście mamy. Biedna mateczka przeczuwała już wówczas koniec swego wygnania. Nie obawiam się o dwie małe, obie są naturami wybranymi. Bez wątpienia będą dobre. Maria i ty doskonale dacie sobie radę z ich wychowaniem. Celina nie popełniła nigdy najmniejszej dobrowolnej winy. Mała będzie również dobra. Nie skłamie za żadne skarby świata. Jest tak rozumna, jak żadna z was nie była. Niedawno była z Celiną i Ludwiką w sklepie kolonialnym. Opowiadała o swych praktykach i mocno dyskutowała z Celiną. Owa pani zapytała Ludwikę, o czym ona mówi, gdy bawi się w ogrodzie, słychać tylko rozmowy o praktykach. Pani Goucheron wychyla głowę przez okno, starając się zrozumieć, co znaczy ta rozprawa o praktykach. To biedne maleństwo jest naszym szczęściem. Będzie dobra, widać już zawiązki tego. Mówi tylko o dobrym Bogu, nigdy nie zaniedbuje się w swoich modlitwach. Chciałabym, by się zobaczyła, kiedy opowiada bajeczki. Nigdy nie widziałam nic milszego. Zupełnie sama znajduje wyraz i ton, jaki trzeba nadać, zwłaszcza wtedy, gdy mówi: Dziecino złotowłosa, czy wiesz, gdzie mieszka Bóg? Kiedy dojdzie do słów: On jest wysoko, w błękitnym niebie, zwraca spojrzenie w górę z anielskim wyrazem. Słów brak, by to opisać, jest tak piękne. W jej spojrzeniu jest coś niebiańskiego, co zachwyca. O matko, jak szczęśliwa byłam w tym wieku. Zaczynałam już budzić się do życia. Cnota wywierała na mnie urok i miałam, jak mi się zdaje, to samo co obecnie usposobienie, już wtedy w dużym stopniu panując nad swymi czynnościami. O, jak szybko minęły owe słoneczne lata mego wczesnego dzieciństwa. Ale jakże słodkie ślady pozostawiły w mojej duszy. Z radością przypominam sobie dni, kiedy tatuś zabierał nas do pawilonu, najdrobniejsze szczegóły wyryły się w mym sercu. Pamiętam zwłaszcza niedzielne spacery, w których zawsze towarzyszyła nam mama. Do dziś pozostały w mojej duszy głębokie, pełne poezji wrażenia, które rodziły się w niej na widok łanów zbóż przybranych bławatami i polnym kwieciem. Już wówczas kochałam dal, przestrzeń i olbrzymie jodły, których gałęzie dotykały ziemi, pozostawiły w mym sercu wrażenia podobne tym, jakich dziś jeszcze doznaję na widok natury. Podczas tych długich spacerów odwiedzaliśmy często biednych i do małej Teresy należał zawsze obowiązek podawania im jałmużny, z czego była bardzo szczęśliwa. Tato uważając jednak, że droga jest zbyt długa dla jego królewny, zabierał ją wcześniej do mieszkania, ku jej wielkiemu niezadowoleniu. Wówczas Celina, chcąc ją pocieszyć, napełniała stokrotkami swój piękny koszyczek i wręczała go jej po powrocie. Ale cóż z tego? Biedna babcia, uważając, że wnuczka ma ich za dużo, zabierała większą część dla swojej najświętszej panny. Nie podobało się to Teresie. Wystrzegała się jednak bardzo, by nic nie powiedzieć. Miała bowiem dobry zwyczaj nigdy się nie skarżyć, nawet wtedy, gdy zabierano jej to, co do niej należało. Więcej nawet. Kiedy była oskarżana niesprawiedliwie, wolała milczeć, aniżeli tłumaczyć się, co bynajmniej nie było zasługą z jej strony, ale cnotą naturalną. Jaka szkoda, że to dobre usposobienie znikło. O tak! Wszystko na ziemi uśmiechało się do mnie. Na każdym kroku znajdowałam kwiaty, a moje szczęśliwe usposobienie również czyniło mi życie przyjemnym. Wkrótce jednak miał się zacząć nowy okres dla mojej duszy. Trzeba mi było od dzieciństwa przechodzić różne próby i cierpienia, by móc jak najwcześniej ofiarować się Jezusowi. Jak wiosenne kwiaty zaczynają kiełkować pod śniegiem i rozwijają się w pierwszych promieniach słońca, podobnie kwiatek, którego wspomnienie opisuje, musiał przejść przez zimę doświadczeń.